A teraz Andrzej Kochut i przegląd zagraniczny radia RMF24.
Ponad 140 milionów baryłek rosyjskiej ropy ma się znajdować na tankowcach, które krążą po morzach i oceanach w poszukiwaniu nabywców. I to jest rekordowy poziom. Według Wall Street Journal to mniej więcej połowa miesięcznej rosyjskiej produkcji. Jeżeli szybko klienci się nie znajdą, być może Rosja będzie zmuszona do ograniczenia produkcji surowca. Ze mną Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witaj.
Cześć, dzień dobry.
Wydawało się, że rosyjskie dochody z ropy to jest kwestia niezagrożona, że rosyjska machina wojenna będzie w stanie się jeszcze przez lata z tego źródła finansować, a tymczasem w ostatnich miesiącach coś zaczęło się bardzo mocno zmieniać. Co właściwie?
Znaczy, zaczęło się zmieniać już na początku 2025 roku, bo spadły ceny ropy naftowej na światowych rynkach, no i ciosem to oczywiście rykoszetem odbiło się przede wszystkim na Rosji, która nie tylko zmaga się ze spadkiem cen ropy, ale także z koniecznością oferowania dyskontów swoim odbiorcom ze względu na sankcje. Tak? Wszyscy, którzy gotowi są kupić rosyjską ropę, kupują ją, ale po zaniżonych cenach. No, jakby w ten sposób Rosja płaci za to ryzyko, jakie wiąże się z zakupem rosyjskiej ropy. No więc przede wszystkim to był spadek cen ropy naftowej w zeszłym roku. W październiku 2025 roku Donald Trump nałożył sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Rosneft i Łukoil, i eksport tych koncernów no, został po prostu mocno ograniczony, a wręcz może się wiązać z sankcjami wtórnymi. No więc część odbiorców oczywiście zaczęła się wycofywać i ograniczać zakup ropy z Rosji. I w ten sposób również ceny rosyjskiej ropy jeszcze bardziej spadły, bo ten dyskont oferowany odbiorcom musiał zostać zwiększony, żeby w ten sposób zachęcić tych, którzy gotowi są na to ryzyko.
Przy tych cenach rosyjskiej ropy, które się utrzymują ze względu raz na właśnie niskie ceny na rynkach światowych, ale dwa na te dyskonty, które Rosja musi oferować swoim nabywcom, rosyjski budżet nie jest w stanie się zbilansować. Gdzieś nawet znalazłem informację, że mniej więcej połowa planowanych rosyjskich dochodów ze sprzedaży ropy naftowej może się w tym roku nie zrealizować. O połowę mniej Moskwa ma zyskać. Co to w praktyce oznacza dla Rosji? Jak duże kłopoty mogą z tego wynikać?
To połowę to już w styczniu, już mamy wstępne wyniki za styczeń i okazało się, że dochody z ropy i gazu rosyjskiego budżetu były o połowę niższe niż przed rokiem. One oczywiście są przede wszystkim też niższe niż te, które zakładał rząd w budżecie na 2026 rok. I co to oznacza? Oznacza to konieczność rekompensowania tych nadoborów. Ja tylko powiem, że tak, w styczniu średnia cena eksportowa rosyjskiej ropy była na poziomie około 40 paru dolarów. Tak? W budżecie rosyjskim zapisana jest ta cena na poziomie 59 dolarów za baryłkę.
Jak to się przemnoży przez kilka milionów baryłek, to są ogromne kwoty.
Ogromne kwoty, plus to, że nadal rosyjski rubel jest znacznie mocniejszy niż ten, który zakłada rząd, czyli w rublach, a do budżetu te podatki z ropy i gazu trafiają w rublach, to jest jeszcze więcej. Więc oznacza to konieczność rekompensowania tych niedoborów z Funduszu Dobrobytu Narodowego, który i tak już przez te 4 lata wojny został o połowę zredukowany. Te płynne środki tego funduszu, które są dostępne dla rządu, już są o połowę mniejsze niż były. Więc może się okazać, jeśli ta cena ropy utrzyma się przez cały rok, że środki z funduszu zostaną całkowicie wykorzystane do rekompensowania budżetowi tych niedoborów, nieotrzymanych dochodów z ropy i gazu.
Co wtedy? Czy to oznacza, że w Rosji zapanuje kryzys, zapanuje drożyzna, rosyjski rząd będzie musiał przeprowadzać jakieś cięcia? Czy mimo wszystko ta poduszka finansowa, którą Rosja dysponuje, wciąż jeszcze, mimo że ona się zmniejsza, pozwoli na w miarę spokojne przetrwanie, nie wiem, roku, dwóch lat? O jakiej perspektywie mówimy?
Rosja przede wszystkim, czy Kreml i rosyjski rząd już od początku tej wojny przede wszystkim przerzuca coraz większą część tych kosztów i wojny i w ogóle utrzymania gospodarki na biznes i obywateli. Więc to, że ceny ropy spadają i dochody z ropy i gazu spadają, oczywiście ma ogromne znaczenie, bo to był ten komfort, który Kreml miał. Natomiast w tym momencie Kreml coraz więcej dochodów czerpie właśnie z tych pozostałych sektorów nie z naftowo-gazowego, nie z sektora naftowego-gazowego, czyli generalnie cały rosyjski pozostały biznes zrzuca się na to, czego nie są w stanie uzyskać rosyjskie koncerny naftowe i na przykład między innymi 1 stycznia 2026 roku został podniesiony podatek od wartości dodanej VAT o 2 punkty procentowe i to też jest sposób na to, w jaki Kreml jest w stanie rekompensować sobie te dochody, no i zbierać je tak, żeby móc utrzymać wydatki na wojnę. I jak na razie, mimo tego, że oczywiście te dochody są mniejsze i deficyt się coraz bardziej zwiększa, już ten styczniowy deficyt pokazuje, że jest po prostu bardzo duży i źle to wróży dla całego roku. Natomiast jak na razie Kreml oczywiście jest w stanie te pieniądze uzyskiwać, a przede wszystkim to, co robił do tej pory. Priorytetem pozostają wydatki na wojnę. Cała reszta jest mniej ważna, w związku z tym to, co było wcześniej przeznaczane na oświatę, na kulturę, na zdrowie, na politykę społeczną, jest ograniczane po to, żeby były środki na prowadzenie wojny. I tak jeszcze można dużo i tych środków uzyskać.
Kogo Rosja jeszcze może wskazać, czy gdzie może szukać nabywców dla swojej ropy? Ogromnym odbiorcą rosyjskiej ropy były Indie, ale te pod presją Stanów Zjednoczonych kupują coraz mniej. Gdzie jeszcze Rosja może ropą handlować? Oprócz Chin, kto jeszcze jest na tej liście?
Indie oczywiście kupują coraz mniej, bo teraz w styczniu i na początku lutego ten udział rosyjskiej ropy w imporcie indyjskim spadł już do około 22%, a jeszcze w połowie ubiegłego roku było to prawie 40%, czyli już o połowę Indie zrezygnowały i to ten proces trwał mniej więcej właśnie od połowy zeszłego roku i oczywiście przyspieszyło to tutaj teraz właśnie w lutym to, o czym wcześniej mówiłeś, że te tankowce krążą zapełnione ropą, to też pokazuje, że po prostu rafinerie indyjskie nie wiedzą, czy mogą tą ropę wziąć, czy jej nie mogą wziąć, bo nie mają instrukcji od własnego rządu. I na razie rząd indyjski zastanawia się, jak ma zareagować tutaj na tą propozycję Donalda Trumpa. Natomiast rzeczywiście to ten zmniejszenie zakupów w Indiach spowodowało, że wzrosły zakupy w Chinach. Głównie rafinerii, które nie są państwowe i one kupują tą ropę. Zwiększają po jeszcze niższej cenie, bo ten dyskont wzrósł, robią swoje zapasy i to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą oczywiście to są przede wszystkim państwa, które, bo ja tylko przypomnę, że w zasadzie w czasie teraz tej inwazji to Chiny i Indie, na Chiny i Indie przypadało praktycznie 90% całości eksportu rosyjskiej surowej ropy. Natomiast mamy jeszcze eksport rosyjskich paliw. I te paliwa, oczywiście tutaj liderem jest Turcja. I Turcja odbiera bardzo dużą część. Dużo państw azjatyckich, Malezja, Singapur, część troszeczkę też do Afryki, do Ameryki Łacińskiej. Więc jeszcze ci odbiorcy są i jeszcze Rosja oczywiście znajduje. I no, jakby atrakcyjność tej rosyjskiej ropy teraz dla tych odbiorców, którzy, zwłaszcza jeśli to są prywatne małe firmy, małe rafinerie, no to jest cena, no bo Rosja po prostu oferuje bardzo, bardzo korzystną, to jest bardzo, bardzo korzystny kontrakt teraz kupować tą rosyjską ropę.
Teraz zastanawiam się na tym, jak wyglądają te relacje pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą i na ile to dla Rosji jest poważny problem. Zastanawiam się, ponieważ wiele miesięcy temu Donald Trump zapowiadał, że zakończy wojnę na Ukrainie w 24 godziny i sugerował, że ma narzędzia nacisku na obydwie strony konfliktu, że ma narzędzia nacisku na stronę ukraińską. To szybko stało się jasne, ale co do strony rosyjskiej były poważne wątpliwości. Tymczasem teraz, no już nawet w naszej rozmowie pojawiła się kwestia sankcji na te największe rosyjskie korporacje naftowe, są przejmowane tankowce, jest presja również na innych polach. Czy to jest tak, że rzeczywiście Amerykanie znaleźli jakąś dźwignię, za pomocą której mogą Rosję przymusić do pewnych ustępstw, czy to za daleko posunięty wniosek?
Znaczy, to jest bardzo dobry krok i oczywiście to instrumentarium gospodarcze Waszyngtonu jest jeszcze szersze i to kwestia tych sankcji finansowych, jeszcze gdyby zostały one wzmocnione i bardzo szczegółowo przestrzegane, tak jak to było w czasie administracji Bidena, myślę, że w ostatnich lat administracji Bidena, myślę, że to byłoby jeszcze bardziej jeszcze zwiększyłoby presję na Kreml, no i zmniejszyło też pole manewru finansowe Kremla. Natomiast to, co jest najważniejsze, żeby tą wojnę skończyć, to oczywiście byłoby wsparcie militarne dla Ukrainy, bo to jest klucz, gdzie Kreml, no, te kwestie gospodarcze oczywiście są bardzo ważne i oczywiście ma Kreml coraz mniej pieniędzy do tego, żeby tą wojnę prowadzić, ale ta wojna jest priorytetem Kremla i ona pozostaje, więc na razie te wszystkie środki, które posiada, będzie przeznaczał na tą wojnę. Natomiast też i obraz tej wojny, która się obecnie toczy, no Ukraina też nie jest w stanie stawiać takiego oporu, więc te środki, które na tą wojnę Rosji są potrzebne, one tak jak to mieliśmy w pierwszych latach tej wojny, Rosja była zmuszona do dynamicznego wzrostu tych nakładów na sektor zbrojeniowy, na rosyjską armię. W 2026 wręcz Rosja, może przynajmniej na razie w projekcie tego budżetu jest zapisane, że te wydatki zostaną zmniejszone, niewiele, ale zostaną zmniejszone, no bo też i na froncie myślę, że nie wiem, czy jest Rosja ma nadzieję, że się posunie ta ofensywa z zeszłego roku nie udała się, więc przypuszczam, że teraz też niewiele się posunie do przodu, będą to dziesiątki kilometrów, a nie jakaś poważna zmiana sytuacji na froncie. A to jak na razie Rosję satysfakcjonuje, bo Ukraina jest po prostu słabsza, tak? Pod względem ilości ludności, pod względem też i tych militarnego wsparcia, które Zachód jej oferuje.
Na ile Rosja poważnie myśli o potencjalnej współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi po ewentualnym zatrzymaniu tego konfliktu, ponieważ ileś razy już słyszeliśmy o tych możliwych polach współpracy amerykańskich korporacjach inwestujących na powrót w rosyjski sektor naftowy. Jak duże nadzieje na przełamanie również tych obecnych kłopotów gospodarczych są w tej kwestii w Moskwie i na ile to jest jakiś rodzaj zachęty dla Kremla, by próbować za pomocą negocjacji ten konflikt zakończyć?
Kremlowi dzisiaj najbardziej potrzebne jest ograniczenie sankcji, najlepiej oczywiście ich zniesienie i przywrócenie przede wszystkim dostępu Rosji do rynków finansowych międzynarodowych. To jest klucz, więc całe negocjacje rosyjsko-amerykańskie z perspektywy Kremla toczą się po to, aby zmniejszyć, ograniczyć, zdjąć sankcje. To jest priorytet Kremla. Te oferty biznesowe, które rysuje Kreml przed Stanami Zjednoczonymi, dostęp do rosyjskich surowców energetycznych, offshore'owych, dostęp do rosyjskich złóż metali ziem rzadkich. To oczywiście jest perspektywa, natomiast to są projekty, które jeśli amerykańskie koncerny zdecydowałyby się wejść w nie, to są projekty na dziesiątki lat i wtedy dopiero będzie można mówić o zwrocie tych dochodów. Kreml nie zamierza zmieniać klimatu inwestycyjnego. W związku z tym nie daje gwarancji, oczywiście dzisiaj gwarancje daje polityczne Putin, tak, że będziecie bezpieczni, ale nawet amerykański koncern ExxonMobil, który był w Rosji do pełnoskalowej wojny, on się z Rosji wycofał i dzisiaj oczywiście prowadzi rozmowy z Rosją, ale prowadzi te rozmowy po to, aby odzyskać te pieniądze, które stracił na wycofaniu się, kiedy rosyjski rząd przejął jego aktywa, a nie po to, żeby wrócić na rynek rosyjski. Więc pytanie w ogóle jest, na ile amerykańskie koncerny są w ogóle zainteresowane wejściem na takie długofalowe kontrakty. Oczywiście jest mnóstwo możliwości takich szybkich pieniędzy w handlu, w deweloperce i pewnie tutaj dużo firm też amerykańskich byłoby w stanie na tym zarobić. Natomiast Kreml, ten reżim, ta władza nie zamierza oddawać kontroli nad swoimi strategicznymi zasobami. I zarówno sektor naftowy, jak i metale ziem rzadkich, w zasadzie większość, cały sektor wydobywczy, traktowany jest przez Kreml jako sektor strategiczny. Zgodnie z prawem rosyjskim wręcz, do sektorów strategicznych zagraniczni inwestorzy mają bardzo ograniczony dostęp. Przede wszystkim kontrola nad nimi musi pozostać w rękach Rosji. W związku z tym, I Kreml nie zamierza tego zmieniać, zwłaszcza, że mamy doświadczenie 30 ostatnich lat, a w zasadzie 26 z Rosji pod rządami Władimira Putina i de facto ta polityka jest prowadzona od początku. Jedyne takie duże projekty, w których była większość zagranicznych inwestorów, to były dwa projekty, które zostały rozpoczęte w latach 90. W czasie rządów Putina nie ma takich dużych projektów wydobywczych, w których zagraniczni inwestorzy mieliby większość, mieliby kontrolę. No więc też pytanie, na ile amerykańskie firmy byłyby gotowe na takich warunkach wejść do Rosji? No nie wydaje mi się, zwłaszcza, że też jakby ta przyszłość Rosji i tego reżimu też jest niejasna i nie wiadomo, co tam się wydarzy w najbliższych 10-15 latach, tak jak te realizacja tych kontraktów będzie trwała.
Amerykańskie koncerny pokazały, że jeżeli chodzi o ryzykowne inwestycje, to ich apetyt jest ograniczony, co ostatnio było widać, chociażby przy okazji w Wenezueli. Iwona Wiśniewska była dzisiaj gościem przeglądu zagranicznego Radia RMF24. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
Dziękuję.
Trwa przegląd zagraniczny Radia RMF24.
Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do El Paso w Teksasie, przy samej granicy z Meksykiem, bo tam na 10 dni miała zostać zamknięta przestrzeń powietrzna nad lokalnym lotniskiem, a później po 10 godzinach jednak została otwarta. Co się wydarzyło? No i to właśnie nie jest do końca jasne. Początkowy komunikat Federalnej Administracji Lotnictwa wskazywał na bliżej nieokreślone kwestie bezpieczeństwa. Tym zainteresowali się dziennikarze i wkrótce ustalili, że najprawdopodobniej chodziło o drony używane przez meksykańskie kartele narkotykowe do przemytu. One miały wlecieć w amerykańską przestrzeń powietrzną, stworzyć zagrożenie, dlatego przestrzeń powietrzna miała zostać zamknięta. Później jednak się okazało, że rzeczywistość może być jeszcze bardziej skomplikowana. Otóż amerykańska Straż Graniczna postanowiła użyć, aby jakoś zniwelować to zagrożenie, laserów dostarczonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. No i to właśnie te lasery stały się największym problemem, dlatego Federalna Administracja Lotnictwa zareagowała tak gwałtownie i zdecydowała się zamknąć przestrzeń powietrzną na 10 dni, obawiając się, że ruch cywilny, ruch pasażerski może być zagrożony. No a to oczywiście jeszcze nie ostatni zwrot akcji, ponieważ amerykańskie media donoszą, że być może wcale nie chodziło o drony. Są świadkowie, którzy twierdzą, że były to po prostu balony, które uciekły z jakiejś imprezy.
To jest przegląd zagraniczny w radiu RMF24.
W czerwcu Szwajcarzy wezmą udział w referendum, a pytanie będzie dotyczyło limitu liczby mieszkańców w tym kraju. Z inicjatywy prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej obywatele będą mogli zadecydować, czy 10 milionów mieszkańców Szwajcarii to wystarczająco dużo. Obecnie w kraju mieszka około 9 milionów osób, ale gdyby ta koncepcja została zatwierdzona w referendum, rząd byłby zmuszony wprowadzić obostrzenia, utrudnienia dla osiedlających się w kraju, kiedy liczba mieszkańców przekroczy 9,5 miliona, tak aby ta dziesiątka została osiągnięta jak najpóźniej. W sondażach poparcie dla takiego rozwiązania deklaruje 48% ankietowanych, 41% jest zdecydowanie przeciw. Krytycy tego pomysłu mówią, że istnieje ryzyko izolacji izolacji Szwajcarii, konieczności zmiany umów z Unią Europejską, no i przypominają, że Szwajcaria od lat przyjmuje kolejne fale imigrantów, a dzisiejsze społeczeństwo składa się w 40% z osób mających inne korzenie niż szwajcarskie.
To jest przegląd zagraniczny w radiu RMF24.
W przeglądzie zagranicznym Wielka Brytania, ponad połowa mieszkańców tego kraju uważa, że premier Keir Starmer powinien ustąpić. A w otoczeniu premiera sypią się dymisje. W ostatnich dniach ze stanowiskami pożegnali się szef sztabu, dyrektor do spraw komunikacji i sekretarz gabinetu. Wszystko to ma związek z rewelacjami na temat powiązań między Peterem Mandelsonem, a więc człowiekiem, którego Starmer powołał na ambasadora w Stanach Zjednoczonych, a niesławnym finansistą i pedofilem Jeffreyem Epsteinem. Mandelson został odwołany ze swojej funkcji już kilka miesięcy temu, ale problemy premiera trwają. Ze mną dziś dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To, co mnie chyba najbardziej zastanawia w tej całej aferze, która wybuchła po ujawnieniu akt Epsteina, a przynajmniej znacznej ich części, to to, że największy wstrząs jak dotąd nie nastąpił na amerykańskiej scenie politycznej, gdzie się tego trochę spodziewano, a właśnie na brytyjskiej. Dlaczego ta sprawa ambasadora Mandelsona jest tak kluczowa dla wydarzeń politycznych w Wielkiej Brytanii? Dlaczego aż tak duże kłopoty sprawiła premierowi, który akurat w tych aktach Epsteina się nie pojawia?
No cóż, może zacząłbym od pierwszej części pańskiego pytania. Dlaczego to nie jest aż tak może nieważne, tylko tak bardzo znamienne, brzemienne w skutki wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że dlatego, że jest dużo szersza reprezentacja osób widzianych z Epsteinem i bywających na tej jego niesławnej wyspie i mających z nim bliskie kontakty. I to naprawdę uderza w całość chyba klasy politycznej w Stanach Zjednoczonych. Powiedziałbym w miarę taki ponadpartyjny sposób. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest to dużo bardziej skoncentrowane na elicie, takiej powiedziałbym lewicowo-liberalnej, której najważniejszym reprezentantem w tym kontekście jest właśnie Lord Mandelson. Czy, szczerze mówiąc, nie wiem, czy jeszcze Lord, czy już były Lord.
Są byli książęta, byli lordowie, wiele się zmienia w Wielkiej Brytanii w ostatnim czasie.
No więc można powiedzieć, że spoza takiej twardej polityki, ale z osób ważnych dla, powiedzmy, jakoś tam ze strony konserwatywnego społeczeństwa, drugą taką czołową postacią jest już były książę Yorku Andrzej, czyli młodszy brat króla Karola. I jeżeli chodzi o Mandelsona, to tu jest, to jest związek kilku czynników. Po pierwsze faktu, że Mandelson był jednym z najważniejszych kreatorów projektu tak zwanej Nowej Partii Pracy, który to projekt wyniósł Tony'ego Blaira do premierostwa i Partię Pracy do 13 lat rządów. I zarzuty o różnego rodzaju nieprawidłowości finansowe Mandelsona, one zaczęły się jeszcze w latach 90., właśnie w epoce Blaira. Czyli z jednej strony to był człowiek, który znał wszystkich i wszędzie w polityce brytyjskiej od ostatnich 30 lat. Z drugiej strony był niezwykle ważną postacią wówczas i ponownie dzisiaj rządzącej partii. A z trzeciej strony właśnie miał bardzo utrwaloną opinię człowieka, który, nazwijmy to, ma słabość do takich co najmniej konfliktów interesów. Do tego w latach 2000 zaczął dochodzić taki czynnik obyczajowy w postaci znajomości z Epsteinem, ale już Epsteinem jako uznanym pedofilem i stręczycielem. I tutaj jakby regularnie pojawiały się informacje na temat naprawdę bardzo takiej osobistej, zażyłej relacji między tymi dwoma mężczyznami. I warto przypomnieć, że Mandelson wrócił z Waszyngtonu, został odwołany z Waszyngtonu już we wrześniu ubiegłego roku, właśnie z uwagi na to, że w jednej z pierwszych transz odtajnionych dokumentów z dosie Epsteina wyszło, że ta znajomość była super zażyła, super osobista, praktycznie aż do śmierci Epsteina. Włącznie z tym, że oni sobie nawzajem udostępniali swoje mieszkania, kiedy podróżowali. No i doszedł do tego trzeci element, który uderza, można powiedzieć, w serce pewnej agendy ideologicznej również dzisiaj rządzącej partii, to znaczy kwestia systemowej korupcji. Dlatego, że w najnowszych papierach Epsteina, tych, które ujawniono mniej więcej dwa, no może trzy tygodnie temu, wyszło, że Mandelson ujawniał bardzo wrażliwe finansowo, obłożone wysokimi klauzulami tajności informacje na temat polityki finansowej Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej jako całości, między innymi związane z programem ratowania z strefy euro, kiedy był wicepremierem, ministrem do spraw gospodarki, takim koordynatorem gospodarki w rządzie Gordona Browna w latach 2008-2010. I to, no to, to jest już, można powiedzieć, wprost podważenie całej takiej podstawy etycznej Partii Pracy, zarówno wtedy, no bo był absolutnie jedną z kluczowych postaci rządu brytyjskiego. Zresztą przypomnijmy, że on dostał tytuł lordowski w 2008 roku po to, żeby ściągnąć Mandelsona z Komisji Europejskiej, gdzie był wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, do rządu brytyjskiego bez konieczności przechodzenia procedury wyborczej. I on wszedł po prostu do rządu brytyjskiego jako lord. No i w związku z tym, to jak powiedziałem, to uderza jakby w całą taką podstawę ideologiczną, w wiarygodność, że no, nowa Partia Pracy nie jest ugrupowaniem do cna przeżartym korupcją. No i trzeba podkreślić, że w kontekście najnowszego rządu brytyjskiego, mimo że de facto, jak pan słusznie zauważył, nikt nie stawia tutaj osobistych, korupcyjnych zarzutów Keirowi Starmerowi, to trzeba podkreślić, że to jest kolejna nominacja, w której Starmer wykazał się no po prostu wręcz albo dziecięcą naiwnością, co przypomnijmy, i dla niego jest niezwykle obciążające, bo on między innymi był szefem prokuratury generalnej w Wielkiej Brytanii, więc no można powiedzieć, to podważa cały dorobek zawodowy Starmera. Albo druga interpretacja, może wykazał się bardzo dużą zdolnością i chęcią przymykania oczu na różne kwestie. No i w tym kontekście trzeba też wskazać na bardzo uproszczoną procedurę sprawdzania takiego kontrwywiadowczego, czy procedur, z punktu widzenia procedur bezpieczeństwa Mandelsona przed jego nominacją do ambasadorską do Waszyngtonu. A przypomnijmy, że w ciągu niecałych dwóch lat, czy nieco półtorej, powyżej półtorej roku rządów, między innymi Keir Starmer stracił minister w swoim rządzie do spraw korupcji z powodu zarzutów korupcyjnych, a wicepremier do spraw, panią wicepremier i jednocześnie minister do spraw mieszkalnictwa z powodu zarzutów nieprawidłowości podatkowych przy kupnie, sprzedaży jednej nieruchomości i kupnie drugiej, tak? Więc no to są po prostu już wręcz kuriozalne i seryjnie zdarzające się przypadki. Łącznie z powodu różnych nieprawidłowości kilkunastu ministrów lub najbliższych doradców Starmera podało się w ciągu niecałych dwóch lat do dymisji. To wychodzi tak mniej więcej jedna osoba na 6-7 tygodni.
Polityka w Wielkiej Brytanii w ostatnich latach przyzwyczaiła nas do bardzo dynamicznej rotacji na stanowisku premiera. Czy Keir Starmer wkrótce dołączy do tej listy niezbyt długotrwających premierów na tym stanowisku? Ponieważ, no, tak jak wspominałem, jest sondaż wskazujący, że większość Brytyjczyków byłaby za tym, żeby ustąpił. Takie głosy, że być może powinien ustąpić, rozbrzmiewają coraz silniej. Czy coś z tego wyniknie?
Tak, moim zdaniem tak. I w wyniku tych zwłaszcza dwóch najnowszych dymisji jego najbliższych współpracowników, którzy zapewniali, zwłaszcza Morgan Sweeney, mu też w niemałym stopniu taką usystematyzowaną wizję ideologiczną jego rządów. Moim zdaniem można powiedzieć, że Starmer jest w tej chwili w pozycji, którą po angielsku się nazywa in office but not in power. Tak, czyli że ciągle formalnie sprawuje tą daną funkcję premiera, ale już nie kontroluje najważniejszych wypadków. Musi być reaktywny i zmieniła się jego pozycja w systemie. Już jest definitywnie w tej chwili primus inter pares, a być może nawet niżej. A nie jest takim typowym przywódcą w stylu kanclerskim, którym miał podstawy do bycia zaraz po wyborach. I teraz pytanie, kiedy ten okres, kiedy jest ciągle jeszcze in office, ale przestanie być, prawda, na urzędzie, kiedy to się skończy? No, moja osobista analiza jest taka, że to będzie na wiosnę. Wynika to z faktu, że 7 maja są wybory do bardzo dużej liczby samorządów w Anglii i jednocześnie do samorządów i parlamentów krajowych w Szkocji i w Walii. I we wszystkich tych wyborach Partia Pracy jest przewidywane, że będzie odniesie bardzo duże straty. Natomiast bardzo duże zyski, jeżeli tak to mogę powiedzieć, mają odnieść partie takie, powiedzmy, antysystemowe, a przynajmniej antyestablishmentowe. Na po lewej stronie wyrasta jako główna konkurentka Partii Pracy Partia Zielonych, a z kolei po prawej i łamane przez konserwatywnej stronie jest to partia Nigela Farage'a, która się nazywa Partią Reformy. I jeśli ten scenariusz się spełni, to w zasadzie będzie oznaczał konieczność, moim zdaniem, dymisji, a jednocześnie jest to taka przestrzeń czasowa, w ramach której potencjalni konkurenci do następstwa po Starmerze no, mogą przygotować swoje kampanie, mogą też wykorzystać ten czas do wyjaśnienia własnych różnych wątpliwych sytuacji. Tutaj warto dodać, że jeden z takich najsilniejszych konkurentów ma też związki bliskie z Epsteinem. Z kolei ta wicepremier, o której wspominałem, która musiała ustąpić z powodu nieprawidłowości podatkowych, no też się musi wyjaśnić. Tak? I dopiero w momencie, kiedy je wyjaśni, będzie mogła tak naprawdę ubiegać się o urząd. Na chwilę obecną najsilniejszą potencjalnie pozycję miałby były przywódca Partii Pracy, który jest obecnie ministrem do spraw klimatu i energii. To jest Ed Miliband, ponieważ on jest w rządzie, no, ma wysoką pozycję jako były przywódca Partii Pracy do 2015 roku. No i jednocześnie no właśnie osoba, wobec której nie ma tego typu osobistych zarzutów.
Zgodnie z harmonogramem wybory do Parlamentu Brytyjskiego powinny się odbyć w 2029 roku. Czy w związku z tymi zawirowaniami politycznymi, słabością Partii Pracy, rosnącymi alternatywami dla tych dwóch największych ugrupowań jest możliwość przedterminowych, wcześniejszych wyborów na Wyspach?
Tak, moim zdaniem jest nie tylko możliwość, ale powoli, ale systematycznie narasta ich konieczność. Warto tu jeszcze wspomnieć o dwóch uwarunkowaniach. Po pierwsze, bardzo trudnej sytuacji budżetowej. Wielka Brytania ma rosnącą dziurę budżetową przy niskim wzroście i rosnących podatkach, ale podatkach rosnących z rekordowo wysokiego poziomu po II wojnie światowej. To powoduje, że w zasadzie jeśli którykolwiek rząd będzie chciał jakby zdecydować się na bardziej radykalne jakieś zmiany w polityce, a one są z drugiej strony są kompletnie niezbędne, no to będzie musiał uzyskać świeższy mandat polityczny. Druga kwestia jest taka, że Starmer i jego ekipa usiłują w tej chwili skręcać w stronę Unii Europejskiej, postrzegając w tym potencjalne narzędzie rozwiązywania przynajmniej niektórych problemów gospodarczych. Problem polega na tym jednak, że Starmer prowadził kampanię wyborczą w 2024 roku w oparciu o hasła poszanowania Brexitu i niezmieniania jakby status quo. I ta kwestia na pewno nie zostanie pozostawiona obojętnie przez partię Farage'a. No i oznacza to, że również prędzej czy później ta kwestia będzie wymagała świeżego mandatu politycznego. A to z kolei się wiąże w systemie brytyjskim z koniecznością rozpisania wyborów.
Czy po tych wyborach, i to już jest ostatnie pytanie, możemy mieć do czynienia z Wielką Brytanią rządzoną przez Nigela Farage'a, rządzoną przez Reform UK? Sondaże jak na razie dają im prowadzenie, ale jeżeli chodzi o rozłożenie tego na okręgi wyborcze, na mandaty, które później ta partia może zyskać w parlamencie. Jak to w tej chwili wygląda?
To znaczy tak, czysto teoretycznie jak najbardziej. To jest scenariusz, który moim zdaniem co najmniej trzeba brać pod uwagę. Musimy pamiętać o tym, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, system wyborczy nie jest oparty na zasadzie proporcjonalności, tylko w większości względnej. Czyli przesunięcia stosunkowo niewielkie w poparciu dla poszczególnych partii mogą skutkować nieproporcjonalnie dużymi zmianami w składzie samego parlamentu. Zresztą najlepszym przykładem tego były ostatnie wybory parlamentarne, gdzie Partia Pracy dostała 34% głosów i w oparciu o te 34% głosów przy bardzo niskiej frekwencji dostała 62% mandatów. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której ten próg mógłby być efektywnie jeszcze niższy i przy obecnych notowaniach już można modelować notowaniach poparcia dla partii Nigela Farage'a na poziomie górnych 20 paru, bardzo dolnych 30 paru procent, już można modelować zdecydowaną większość parlamentarną. To znaczy to nie jest nieuchronne, ale jest z drugiej strony jest to całkowicie możliwe. Tutaj oczywiście, jak pan słusznie zauważył, bardzo dużo zależy od bardzo szczegółowego rozkładu tych głosów oraz tego, czy te dzisiaj widoczne tendencje sondażowe, one jakby utrzymają się. Pierwszym ważnym sprawdzianem tej kwestii będą wybory uzupełniające w okręgu Gorton na terenie Wielkiego Manchesteru. Przypomnijmy, że w tym okręgu Partia Pracy zdobywała mandaty od wczesnych lat 20., a od 1935 roku nieprzerwanie. Te wybory zostały rozpisane z powodu pobicia jednego z wyborców przez lokalnego posła Partii Pracy. On został skazany i w związku z tym musiał ustąpić. No i na chwilę obecną ta kampania jest w tym jednym okręgu, konkretnym okręgu, ale bardzo, bardzo lejburzystowskim w swojej historii. Jest zdominowana z jednej strony przez Zielonych, a z drugiej strony przez partię Farage'a. Więc zobaczymy, ale jeśli któraś z tych dwóch antyestablishmentowych partii zdobędzie ten mandat, no to to będzie już taki pierwszy wstrząs zapowiadający coś znacznie większego w maju. A jeśli sytuacja w maju potoczy się tak, jak próbowałem to przedstawić parę minut temu, no to wtedy moim zdaniem kwestia przyspieszonych wyborów bardzo, bardzo wysoko wzrośnie na agendzie politycznej brytyjskiej.
Będziemy się przyglądać brytyjskiej polityce również w przeglądzie zagranicznym Radia RMF24. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Moim gościem był dr.
Dziękuję za zaproszenie.
Z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
Andrzej Kochut i przegląd zagraniczny Radia RMF24.
W niewielkiej miejscowości Tumbler Ridge, położonej w lasach Kolumbii Brytyjskiej, doszło do strzelaniny w szkole. Sprawczynią okazała się 18-letnia Jessie Van Rotselaar, która urodziła się jako biologiczny mężczyzna. Dokładny motyw nie jest znany, ale prawdopodobnie mogło chodzić o problemy psychiczne. Przynajmniej z kartotek policyjnych wynika, że w domu sprawczyni wielokrotnie dochodziło do interwencji patroli właśnie lokalnej policji. Van Rotselaar przed masakrą w szkole miała zastrzelić także matkę i przyrodniego brata. W sumie śmierć poniosło 9 osób i to jest jedna z większych tego rodzaju tragedii w Kanadzie, gdzie do strzelanin dochodzi znacznie rzadziej niż w Stanach Zjednoczonych. W kraju obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy uniemożliwiające łatwy dostęp do broni palnej.
Trwa przegląd zagraniczny Radia RMF24.
Pozostajemy w Ameryce, na pograniczu amerykańsko-kanadyjskim, ponieważ Donald Trump nie chce dopuścić do otwarcia mostu łączącego Detroit z kanadyjskim Windsorem. Most budowali w ostatnich latach Kanadyjczycy po to, by udrożnić ruch graniczny w miejscu, gdzie jest on wyjątkowo intensywny. A teraz Donald Trump mówi, otwarcia mostu nie będzie, bo Kanadyjczycy traktują Amerykanów bez respektu, nie kupowali amerykańskiej stali, żeby ten most postawić. No i w dodatku teraz to jeszcze powinni oddać przynajmniej część jego własności Waszyngtonowi. Wszystko to oczywiście wpisuje się w napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, które obserwujemy już od wielu miesięcy. Chociażby cła nakładane przez Donalda Trumpa na Kanadyjczyków i obronę Kanady, która na przykład zacieśnia relacje z Chinami. Ale w sprawie mostu może być jeszcze drugie dno. Otóż Detroit i Windsor łączy inny most zbudowany prawie 100 lat temu, most wprost ambasador, który w dodatku jest prywatny. Jego właściciele, rodzina Morone, czerpie spore zyski z opłat nakładanych na korzystających z mostu ambasador. Nowy most oznacza, że te zyski zostałyby w znaczny sposób ograniczone i dlatego rodzina od kilku lat lobbuje przeciwko niemu, a ostatnio Matthew Morone, zarządzający rodzinnym imperium, spotkał się z sekretarzem do spraw handlu Howardem Lutnickiem. No i jakoś tak wyszło, że niedługo później Donald Trump ogłosił, że otwarcia mostu nie będzie.